Raz, dwa. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Staszek Abramik i występuję dzisiaj w roli wykładowcy z ramienia Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Bardzo mi miło widzieć Was tak dużo na filmach, które już mają niedługo, będą dobijały do setki w zasadzie, więc to duży rarytet, że możemy zobaczyć właśnie takie produkcje na ekranie. Zanim przejdziemy do wykładu i do rozmowy o symfoniach miejskich i synestezji, którą ze sobą niosą w kinie. Małe lokowanie produktu. Oczywiście zapraszamy na kolejne wykłady Akademii już w przyszłym tygodniu. We wtorek i w środę odwiedzi nas Paweł Sitkiewicz, znany stand-uper oraz przy okazji wykładowca akademicki. Wielki znawca filmu animowanego, który w zasadzie jest nie tylko w Polsce, ale i w Europie znany jako jeden z najważniejszych piszących właśnie o tym zjawisku, a przy okazji jest świetnym wykładowcą, więc to jest czysta przyjemność go słuchać i oglądać. We wtorek właśnie porozmawiamy o wczesnym kinie animowanym, a w środę o polskim kinie gatunkowym. Zobaczymy dwa klasyki, wśród nich między innymi Trędowatą, która była hitem w latach 30. w Polsce. A tymczasem przenosimy się do lat 20. i 30. XX wieku. Ale zanim skoczymy do tej pory, do tego czasu, pierwsze pytanie. Dla których z Państwa, dla kogo z Was, drodzy Państwo, to jest pierwsze spotkanie z filmami Zygi Wiertowa i z Berlinem Symfonią Wielkiego Miasta? Poproszę rękę do góry. Wspaniale, bardzo dobrze. Czyli mogę dużo kłamać. Zanim wskoczymy w lata 20., lata 30., musimy zacząć od prehistorii kina dokumentalnego, żeby znaleźć jakiś grunt, wspólny fundament, na którym będziemy mogli budować później opowieść o zjawisku zwanym symfonią miejską, dlatego że to jest zjawisko bardzo ważne, bardzo intensywne, ale mało znane i mało propagowane w historii kinematografii, także cieszę się, że mamy okazję tutaj w trakcie tego wykładu to przypomnieć. Na dzień dobry zaczniemy od tych dżentelmenów. Prawdopodobnie są Państwo znani, bracia Lumière, Auguste i Louis. To oni są uznawani za ojców kinematografii. Wciąż trwają spory, ale im udało się, kto był pierwszy, natomiast im udało się wskoczyć do podręczników jako ci, którzy w zasadzie kinematografię jako taką wynaleźli. Tutaj jeden z pierwszych filmów uznawany zresztą za pierwszy film historii, Wyjście robotników z fabryki Lumière w Lyonie. Dlaczego zaczynamy właśnie od takiego filmu przy symfoniach i synestezjach w kinie dokumentalnym? Ano właśnie, żeby zaznaczyć, czy rozpocząć pytaniem, co było pierwsze, jajko czy kura? Czy kino w zasadzie nie zaczęło się od dokumentu, czy w zasadzie kino zawsze było kinem dokumentalnym, które w pewnym momencie stało się kinem fabularnym, czy może jednak nie? To zawsze była inscenizacja, kino dokumentalne nie istnieje, to jedna wielka bzdura i wszyscy jesteśmy oszukiwani od ponad 100 lat. Dyskusje trwają, więc zachęcam Państwa bardzo serdecznie, żeby zostać po wykładzie, żeby porozmawiać też między innymi na ten temat. Są różne szkoły rozpatrywania kina dokumentalnego, a kina fabularnego. Czym w zasadzie jest kino dokumentalne i czym w zasadzie jest kino fabularne? W najprostszym, największym skrócie kino dokumentalne to takie, które rejestruje rzeczywistość zamiast ją wytwarzać, tak jak kino fabularne. Richard Mirambosom, jeden z takich ważniejszych teoretyków, wczesnych teoretyków kina w ogóle, ale też kina dokumentalnego, stwierdził, że kino dokumentalne to zbyt wąskie nazewnictwo. Trzeba korzystać ze sformułowania kino niefabularne. Kino niefabularne, czyli nie zagrane przez profesjonalnych aktorów, tudzież aktorów wcześniej przygotowanych do roli. Kino, które nie korzysta ze scenografii i kostiumów. Kino, które nie korzysta przede wszystkim ze wcześniejszego scenariusza, napisanego, realizowanego punkt po punkcie w późniejszej produkcji filmowej. Natomiast kino niefabularne to nie zawsze kino dokumentalne. Dlaczego? O tym za chwilę będę chciał Państwu opowiedzieć. Natomiast kino niefabularne to jest jakby to największe zjawisko, do którego też możemy wrzucić nasze opowiadane dzisiaj filmy. Dlatego bezpieczniej kino niefabularne niż kino dokumentalne. Jeśli ktoś Państwa zapyta i będzie wymagał prawidłowej odpowiedzi, czy na przykład Człowiek z kamerą jest kinem dokumentalnym, czy filmem dokumentalnym, będzie to prawidłowa odpowiedź, ale najbezpieczniejsze to kino niefabularne, a przy okazji moim zdaniem ładniej brzmi. Wracając jeszcze do naszych bohaterów, Augusta i Louisa Lumière'a, nieprzypadkowo też wybrany jest ten film jako w ogóle pierwszy film w historii kina, ale też film, w którym pojawia się miasto. To miasto jest tą pożywką dla kina od samego początku, tak na dobrą sprawę. Owszem, później ucieka do najbardziej dzikich zakątków, ale w zasadzie można powiedzieć, że miasto jest tym pierwszym punktem, z którego kinematografia jako taka wyrasta. To w mieście powstaje pierwszy film, to też w mieście ma miejsce pierwszy pokaz filmowy w ogóle, właśnie w Paryżu, zorganizowany zresztą przez braci Lumière. Bracia Lumière mogą być nazywani w ogóle pierwszymi dokumentalistami w historii kina, także dlatego, że nakręcili prawdopodobnie największą liczbę filmów dokumentalnych, chociaż bardzo krótkich, właśnie w historii kinematografii. Nie zrobili tego oczywiście osobiście, ale ich kompania Lumière'ów przygotowała mniej więcej 750 różnorodnych filmów ze wszystkich zakątków świata, z obu Ameryk, z całej Europy i z Azji. Nie udało mi się tylko chyba na Antarktydę dotrzeć. A mianowicie wysyłali od mniej więcej 1897 roku do pierwszych lat XX wieku całą wielką grupę filmowców, osób, które potrafiły technicznie obsłużyć kamerę w różne zakątki, tak żeby nakręcić, dokumentować, łapać na gorąco bieżące wydarzenia, ale też dawać po prostu, pokazywać mieszkańcom Europy, dokładnie Francji, różne miejsca na świecie. Więc ten jakby pomysł podróżniczy był jednym w ogóle z punktów wyjścia w ich pracy. Tutaj kadry fantastycznej jakości oczywiście z tych wczesnych filmów, które powstały dla kompanii braci Lumière. Pierwszy, który widzimy nakręcony w Lyonie, czyli w ich rodzinnej Francji, drugi w Baku. Tutaj widzimy płonące szyby wiertnicze do wydobycia ropy naftowej, więc można powiedzieć, że bracia Lumière byli takimi pierwszymi kronikarzami i od nich zaczęła się cała historia dokumentowania świata, dokumentowania też właśnie miasta w kinie. I odwieczne pytanie, w którym momencie zaczyna się dokument, w którym zaczyna się fabuła? Kiedy kończy dokument, kiedy zaczyna się fabuła? Tak na dobrą sprawę to pytanie, które cały czas jest aktualne. Ja przywołuję w takich sytuacjach zawsze zdanie Piotra Stasika, naszego jednego z najważniejszych polskich reżyserów dokumentalnych, nominowanego zresztą do Europejskiej Nagrody Filmowej za film 21 razy Nowy Jork. Piotr Stasik mówi otóż takie zdanie, że kino dokumentalne w czystej formie nie istnieje i nigdy nie będzie istnieć, bo rejestracja rzeczywistości kończy się zawsze w momencie włączenia kamery. Zawsze ta rzeczywistość, jeśli to nie jest nagrywanie z oddali jakiejś statycznej przyrody, to zawsze ta rzeczywistość w jakiś sposób jest zniekształcona, zmieniona, zdeformowana albo wzbogacona też przez samą kamerę i obecność ekipy filmowej. Nie można uzyskać czegoś takiego jak prostota, czy oczywistość, czy otwartość, czy szczerość bohaterów, jeśli są świadomi istnienia kamery. Jak sobie z tym radzili już wcześniej twórcy? O tym za chwilę będziemy rozmawiać, bo jakby ten problem próbują przeskoczyć i Dziga Wiertow, i Walter Ruttmann, który stworzył Berlin, Symfonię Wielkiego Miasta. Natomiast trzymanie się takiego puryzmu, że to jest kino dokumentalne, to nie jest kino dokumentalne, zdaniem Stasika, a ja się pod nim podpisuję, jest dosyć błędnym myśleniem. Dlatego, że kino w swojej dynamice nie lubi ciasnych granic. Tak też się działo w samym początku kinematografii. Oprócz zakrojonej na szeroką skalę akcji braci Lumière, wiele różnych kompanii wysyłało swoich filmowców na najodleglejsze zakątki świata, tak żeby tworzyć takie specjalne kroniki, które cieszyły się wielką popularnością wśród widzów w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, na pokazach po prostu prezentujących, co tam słychać na drugim końcu świata. Natomiast nie zawsze wszystkich twórców było stać, żeby wyjechać na drugi koniec świata i nagrać na przykład polowanie na safari. Więc taki oto Ole Olsen, Duńczyk, zamiast jechać do Afryki, jechał do zoo podmiejskiego i nagrywał polowanie na lwa tam i sprzedawał właśnie to jako oficjalną wizytę w Afryce. Więc też takich różnorodnych metod delikatnej, powiedzmy, manipulacji korzystano. Teoretycznie widzowie wiedzieli, że to jest zoo, teoretycznie wiedzieli, że to jest przebieraniec i żadna to Afryka, a na dworze nie jest 40 stopni, a ledwie 10. Natomiast ludzie lubią być oszukiwani. Alfred Hitchcock zaczyna swoją wypowiedź na temat kina zawsze od tego, że jeśli udało mi się ciebie oszukać, to osiągnąłem swój cel. I okazuje się, że dokumentaliści też w pewien sposób realizują ten cel, o którym mówi Alfred Hitchcock. Jeśli będziemy przeglądać się pismem, manifestom Ziggy Wiertowa, to pozytywne oszustwo jest jednym z największych zwycięstw filmowca. O tym, jak to pozytywne zwycięstwo filmowca, czy pozytywne oszustwo i zwycięstwo poprzez to oszustwo wygląda, też za chwilę opowiem. Mając już tę podkładkę podróżowania, głodu, opowieści z różnych zakątków świata, ale też jakby inscenizowania w ramach, czy tego pięknego oszukiwania, w ramach krzewienia jakiejś wiedzy, informacji na temat świata, musimy opowiedzieć o jednym z najważniejszych twórców kina dokumentalnego, nie tylko wczesnego kina dokumentalnego, ale w ogóle kina dokumentalnego. Jeśli ktoś mówi kino dokumentalne, musi zaraz dopowiedzieć drugie sformułowanie, Robert Flaherty. Jeden z najważniejszych przedstawicieli dokumentalizmu w ogóle, twórca pierwszego w zasadzie filmu stricte dokumentalnego. Chociaż powiedziałem już o tych 750 produkcjach stworzonych przez braci Lumière, czy późniejszych różnych mniejszych lub większych dziełach, ten film jest uważany za pierwsze kompletne dzieło powstałe właśnie jako film dokumentalny. A dlaczego to jest pierwsze kompletne dzieło dokumentalne? Zacznijmy od Roberta Flahertiego. Amerykanin, ale jednonogo Kanadyjczyk, urodził się bardzo niedaleko granicy z Kanadą. Przez większość swojego życia z tą Kanadą też był związany, tam jeździł, tam pracował. I początkowo też tworzył filmy takie podróżnicze, czyli też jakby jeździł w różne dalekie zakątki, głównie Kanady, badając ludy północne, towarzysząc różnym wyprawom handlowym, tak żeby mieć coś ale rejestrację, zwykłą rejestrację. Natomiast w pewnym momencie wpadł na pomysł, żeby skorzystać z tych wypraw handlowych, dokładnie wtedy zgłosił się do braci Revillon, firmy futrzarskiej, która wiodła prym, jeśli chodzi o produkcję różnych wyrobów skórniczych, którzy stwierdzili, że dobrze, sfinansujemy kolejną wyprawę, jeśli będą mogli zrobić lokowanie produktu i wyświetlić swoje logo przed seansem Nanuka. Żadna z wielkich wytwórni stwierdziła, że jakaś tam podróż na północ, jakiś długi film, jakiś długi metraż bez sensu, mamy tyle tych opowieści różnych dziwnych z całego świata, więc nie chcieli dać mu pieniędzy, dlatego musiał zgłosić się do jakiejś kompanii, która absolutnie nic z filmem nie ma wspólnego. I to właśnie dzięki niemu ta kompania w ogóle jakkolwiek przetrwała świadomości ludzi do czasów dzisiejszych, mimo że no, ekonomicznie już nie do końca sobie radzą. I podróżując na północ, Robert Flaherty stwierdził, że trzeba stworzyć coś więcej niż zwykłą rejestrację. Oto czas na opowieść. Kino dokumentalne różni się od tym od zwykłej rejestracji, że prezentuje jakąś opowieść. To nie tylko obserwacja czy rejestracja obserwacji samej rzeczywistości, to także angażująca widza historia. I taką historią właśnie stał się Nanuk of the North, czyli Nanuk z północy. Opowieść o mieszkańcu bardzo niebezpiecznych, trudnych terytoriów na północy Kanady, którego to Flaherty podgląda, jak próbuje codziennie przeżyć, upolować jedzenie, zbudować mieszkanie, jak wyglądają tradycje, obyczaje w ludności, w której on wówczas się znajdował. Flaherty korzysta jednak z takiego właśnie, nazwalibyśmy to teraz, oszustwa. Każe Nanukowi nosić ubrania, które od 100 lat już nie są w ogóle wykorzystywane przez jego współbratymców. Każe odprawiać rytuały, z których już raczej się też nie korzystało w tamtym czasie. I tak dalej, i tak dalej. Po co to wszystko? Żeby jeszcze bardziej zaprezentować historię, która może przyciągnąć widzów przed ekran, to z jednej strony. Z drugiej strony postanowił uprawiać coś takiego jak etnografia ocalająca. To znaczy utrwalić przed kamerą takie zjawisko, które za chwilę nie będzie już w ogóle występowało, istniało w naszym świecie. Więc postanowił jakby być takim filmowym kustoszem muzealnym, który w żywej formie filmowej będzie starał się uchwycić to, czego za chwilę nie będzie. No właśnie, czy to jest oszustwo, czy w tym momencie możemy powiedzieć, że to nie jest kino dokumentalne? Tutaj skorzystam z Siegfrieda Krakauera, jednego z najważniejszych teoretyków kina, kina dokumentalnego przede wszystkim, który stwierdził, że nie, to nie jest tak, że w tym momencie nie możemy nazwać tego filmu dokumentalnym, czy nawet niefabularnym. Otóż chodzi o tak zwane wydobywanie tematu z rzeczywistości. Flaherty, chociaż skorzystał z rekwizytów, nie instruował głównego bohatera, co, jak, gdzie ma robić. Nie układał jego planu dnia. Sugerował mu pewne rzeczy, podpowiadał. Natomiast to on był jakby tym głównym reżyserem. Sam Nanook był tą postacią, która po prostu przeżywała swoje życie. Flaherty po prostu wyciągał sytuacje, które mogły się wydarzyć w rzeczywistości i uwieczniał je na taśmie filmowej. Czy to zabieg moralny, czy niemoralny? Dyskusje trwają do dzisiaj. Jeśli państwo będziecie mieli swoje zdanie na ten temat, czy takie zabiegi mają większy lub mniejszy sens, jeśli tak, w imię czego serdecznie zapraszam, żebyśmy jeszcze porozmawiali o tym po seansie. I mając już tę bazę właśnie z tego wczesnego kina dokumentalnego, poznawszy i samego Flahertiego, naszych pierwszych dokumentalistów, jakimi w zasadzie byli bracia Lumière, przechodzimy do jednego z dwóch głównych bohaterów tego wieczoru, a mianowicie Denisa Arkadiejewicza Kaufmana, znanego w historii kinematografii jako Dziga Wiertow, swoją drogą urodzonego w Polsce, w Białymstoku, w rodzinie polskich Żydów, dokładnie księgarzy, bibliotekarzy, który w bardzo już wczesnym czasie z Polski wyjechał, co nie zmienia faktu, że bardzo mocno podkreślał w swoim życiorysie to, że te wczesne lata w Białymstoku były dla niego ważne. Tutaj jakby zetknął się pierwszy raz ze światem artystycznym i chociaż już w 1915 roku, czyli będąc wciąż bardzo młodym człowiekiem, przeniósł się całkowicie z rodziną do Rosji, najpierw do Moskwy, później do Petersburga, to i tak w pewnym sensie ta Polska, aczkolwiek wtedy to nie była bezpośrednio Polska, go uformowała. Młody Wiertow od początku swojej działalności artystycznej, już przeprowadzając się do Rosji, myśli o życiu artystycznym. Jest gorącym zwolennikiem przemian, które właśnie zachodzą. Trwa pierwsza wojna światowa, buzuje cała Rosja napięciem rewolucyjnym. W 1917 roku zresztą to napięcie wybucha, czyli eksploduje rewolucja październikowa. Bolszewicy przejmują władzę i urządzają państwo zupełnie od początku. Wiertow świetnie się odnajduje w tym całym zestawieniu. Wiertow to nie tylko filmowiec. Wiertow, uwaga, studiował medycynę, był poetą, próbował swoich sił w sztukach plastycznych. Jakby to właśnie jego ciągła potrzeba tworzenia, bycia w ruchu, zdobywania świata sprawiła, że postanowił przyjąć taki, a nie inny pseudonim, czyli Dziga Wiertow, w wolnym tłumaczeniu taki kręcący się bączek. Jeśli ktoś z państwa miał jakąś zabawkę w domu, takiego właśnie nakręconego bączka, to możecie myśleć teraz o Wiertowie, kiedy za każdym razem jak taką zabawkę zobaczycie. Właśnie to on miał taką potrzebę eksplozji energetycznej, jeśli chodzi o swoją pracę i to później też się bardzo mocno przejawiało w poszczególnych filmach Wiertowa. W związku z tym, że młoda rewolucja potrzebuje artystów, potrzebuje też ludzi, którzy mają duży zapał, ale też zdolności, bo Wiertow był bardzo inteligentnym człowiekiem, szybko udaje mu się zacząć spinać po drabinie kariery. W Moskwie zaczyna pracować jako sekretarz kancelista w komitecie filmowym. Szybko dostaje dużą liczbę zadań. Jednym z pierwszych zadań jest, zanim przejdziemy do kinoprawdy, jednym z najważniejszych, jednym z pierwszych zadań jest nadzorowanie i montowanie filmów z tak zwanego agit pociągu. Jeszcze w listopadzie 1918 roku, kiedy wojna co prawda dogasa, ale wciąż trwają walki, po froncie krążył wielki pociąg, który miał przekonywać żołnierzy porzucających cara, a wstępujących do Armii Czerwonej, żeby właśnie podążali za rewolucją. W agit pociągu był teatr, była specjalna czytelnio-drukarnia i była też grupa filmowa, która na bieżąco i montowała, i nagrywała, i wyświetlała filmy dla ludzi znajdujących się na froncie. Młodziutki Wiertow był tym, który dostawał kopie filmowe do Moskwy, później przekazywał je do poszczególnych kin, ale też sam je wcześniej montował, jakby nadzorował cały proces powstawania. Możemy teraz go nazwać project managerem, ale pewnie sam by się obraził, gdybyśmy go tak określili. Bardzo szybko sprawdził się w tym zadaniu, dlatego dosyć szybko władze polityczne przekazały mu bardziej odpowiedzialne działania i tak oto od 1922 roku zaczyna tworzyć kronikę Kino Prawda. Tutaj już pokazuje w tejże kronice, która jest już zbierana ze wszystkich materiałów w ówczesnej Rosji, kształtującym się Związku Radzieckim, zbiera różne materiały i tworzy z nich taki polityczny przekaz, niekoniecznie dnia, ale danego wybranego odcinka czasowego, starając się za pomocą właśnie takich filmów propagandowych pokazać to, że bolszewicy walczą o sprawę, walczą o to, żeby zniknął głód, żeby w końcu zapanował pokój, gdzie było pięknie, dobrze, wspaniale i wszystko płynęło mlekiem i miodem. Przynajmniej takie mocno idealistyczne rzeczy pojawiają się w jego filmach. Natomiast to, co dla nas jest ważne, oprócz takiej stricte propagandy, która dzisiaj wydaje się dosyć nieznośna, to był jeden z tych, który pokazywał, że wciąż nie jest dobrze. W odróżnieniu do wielu innych twórców, którzy byli takimi przylepami, mówiąc brzydko, przy politycznych komitetach Związku Radzieckiego, Wiertow był jednym z tych, który potrafił przebić się ze swoim przekazem pokazywania tego, że jeszcze jest dużo do roboty. Owszem, zawsze musiało się to skończyć pozytywnym hasłem, że socjalizm zwycięży, komunizm zwycięży, wszystko będzie pięknie, tylko pozwólcie bolszewikom działać. Natomiast pokazywał to, że wciąż istnieje głód, że w szpitalach brakuje leków, że dzieci umierają z niedożywienia, że na głębokiej prowincji panuje wielka bieda, w Moskwie zresztą też. I właśnie w Kino Prawdzie, nomen omen, udawało mu się przemycić prawdę. Łącznie stworzył kilkadziesiąt takich kronik. Nie wszystkie zachowały się do dzisiaj, dlatego że brakowało wszystkiego, jak to w czasie powojennym i porewolucyjnym. Więc często było tak, że z taśmy filmowej, która została użyta do poprzednich kronik, już jakby temat został wyczerpany, te taśmy wracały z powrotem do komitetu. W komitecie smarowano je emulsją i nagrywano na tej taśmie kolejne kroniki. Więc do naszych czasów bardzo niedużo tych materiałów niestety przetrwało. Jednym z takich jeszcze najważniejszych w zasadzie dzieł, nazwalibyśmy to teraz seriali w zasadzie, które stworzył Dziga Wiertow, to jest Tydzień filmowy, który powstawał od 1918 do mniej więcej 1920 roku. Wcześniejszy niż Kino Prawda, ale jakby Kino Prawda jest dla nas tym ważniejszą, bardziej istotną opowieścią, dlatego że tam już pokazał, w Kino Prawdzie pokazał znacznie mocniej swoje umiejętności jako filmowiec. Natomiast w Tygodniu filmowym też starał się stworzyć taki obraz Rosji, która wciąż wymaga pracy, która ma dużo piękna w sobie i dużo energii, natomiast jeszcze mnóstwo jest do zrobienia. Powstały łącznie 43 odcinki w ciągu 2 lat, więc kilka ładnych sezonów udało mu się tego serialu stworzyć. Tego Tygodnia filmowego też niestety nie zobaczymy w jakichś dużych liczbach współcześnie, dlatego że tak jak powiedziałem, raz, że ząb czasu to wszystko zniszczył, a to, czego nie zniszczył ząb czasu, zniszczyli sami twórcy, potrzebując materiałów do pracy w czasie, kiedy wszystkiego brakowało. Natomiast już wiemy, co tworzył mniej więcej, ale jak i dlaczego tworzył Wiertow. Otóż Wiertow uważał, że kino fabularne to bzdura, to bajka, to kłamstwo, to oszustwo, to przede wszystkim rzecz niebezpieczna. Kino fabularne wprowadza zamęt w głowie. Kino fabularne to burżuazyjny wymysł, który nie pokazuje świata takim, jakim jest, a kreuje świat taki, jaki byśmy chcieli, żeby był, albo co gorsza, wypacza go zupełnie. To są słowa mniej więcej samego Wiertowa. W licznych manifestach napisał ich kilkadziesiąt takich ważnych, ale kilkaset mniejszych, większych manifestów, w których opowiadał o tym, czym jest według niego praca filmowca i praca twórcza. Pokazywał, że tylko i wyłącznie kino dokumentalne ma sens. Nie używa słowa niefabularne, ale dokumentalne właśnie, dokumentalne, które pokazuje rzeczywistość na żywo, na gorąco, na bieżąco. Najbardziej Wiertow nie lubił scenariusza. Uważał, że scenariusz to jest, jakbyśmy mieli wskazać największe zło w kinie fabularnym, to właśnie scenariusz jest w tym wszystkim najgorszy, dlatego że to jest najbardziej kreacyjny element całego kina, a kino powinno być właśnie prawdą. Kino powinno pokazywać tylko i wyłącznie to, co widzimy gołym okiem kamery. I w Kino Prawda stało się ta jego opowieść o kinie prawdzie i próba pokazywania właśnie tej prawdziwości stało się jakby takim manifestem, który krążył za nim do końca życia i też na całym świecie. Te kroniki były tak fantastycznie zmontowane, że już nawet w latach 20., 30., mimo że były dosyć niebezpieczne, trafiały często do zagranicy jako przykład bardzo porządnej roboty technicznej. Dwa aspekty najbardziej interesowały samego Wiertowa, jeśli chodzi o pracę filmową i te dwa aspekty najmocniej przejawiają się w jego twórczości. Po pierwsze same zdjęcia, po drugie montaż. Zdjęcia, czyli to oko kamery, które widzi lepiej niż oko człowieka. To też jest zdanie Wiertowa. Kamera to oko mechaniczne. To oko, które jest w stanie wyłapać więcej z rzeczywistości niż oko ludzkie. Natomiast montaż to jest, nazwalibyśmy to teraz, umiejętność właściwej opcji emotywnej czy funkcji emotywnej i też wychowawczej. Kino Wiertowa miało stworzyć nowego obywatela. Jego powieści miały stworzyć nowego radzieckiego obywatela, który byłby gotowy budować Związek Radziecki z nowymi siłami. Dlatego choć te filmy bardzo mocno pokazują antagonizmy pomiędzy tym, co było, czyli burżuazją i caratem, a nowym, wspaniałym światem, który bolszewicy budują, przynajmniej taka wiara wtedy istniała, chociaż dobro i zło są tutaj pokazane bardzo wyraźnie i to zło jest często wynaturzone, to jednak ta opowieść ma w sobie duże ładunki entuzjazmu, jak przyjrzymy się filmom Wiertowa, dlatego że właśnie ma wychowywać twórcy. Ale też Wiertow uważał, że on nie chce tworzyć propagandy dla odbiorcy masowego, chociaż mają oglądać masy, nie ma być to dla odbiorcy masowego. W takim sensie, że on wierzył w inteligencję każdego widza i chociaż mieli oglądać w dużej zbiorowości, to każdy miał ten film sam jakby przetrawić. Korzystał z takiego sformułowania jak wizualne myślenie. Jego film miał zaprosić odbiorcę poprzez odpowiednie obrazy do tego, żeby stworzyć sobie swoją perspektywę świata na podstawie materiału, który on dostarczył. Oczywiście ta perspektywa nie zostawiała dużego pola manewru, bo bolszewicy zawsze byli dobrzy, a kto nie był z bolszewikami, ten był zły. Natomiast nie było to, mówiąc brzydko, łopatologicznie wyłożone, tak, żeby karykaturalizować w jakiś sposób przeciwników rewolucji rosyjskiej. I o dziwo Wiertowowi udawało się pokazywać właśnie taki świat, taki przekaz w tym całym zamieszaniu rewolucyjnym, które szybko przerodziło się w agresywny terror. Kto nie z nami, tym przeciwko nam, trzeba go uwięzić, tudzież zastrzelić. Wiertow z trudem, ale jednak jakoś balansował, choć był cały czas wielkim zwolennikiem rewolucji i raczej nie patrzył w negatywnym świetle na to, co się wydarzyło w Rosji po 1917 roku, to jednak udawało mu się pokazywać to, co nie jest oczywiście dobre, czy w sposób oczywisty dobre. Jednym z najważniejszych filmów, które powstały przed człowiekiem z kamerą, a które też stało się takim synonimem samej pracy Wiertowa i jego zespołu, to Kino Oko. 1924 roku. Film w wielkim skrócie prezentuje to, co się działo w Rosji w latach 20. już po rewolucji, to jak wygląda codzienne życie z jednej strony, a z drugiej strony jak się z sukcesami udaje odbudowywać państwo, więc mamy trochę życia codziennego, mamy trochę życia gospodarczego, mamy trochę życia politycznego w tej opowieści. Natomiast to, jak się udaje to zmontować i przyjrzeć tym wszystkim zjawisku, które pojawiają się na ekranie, to jest coś, co najmocniej zapadło w pamięć, jeśli chodzi o samego Ziegewiertowa, poza Człowiekiem z kamerą. Teraz może przeczytam fragment o tym, czym jest kino oko dla Wiertowa. Kino oko jako to, czego oko nie dostrzega. To mikroskop i teleskop czasu, to negatyw czasu, to możliwość widzenia bez ograniczeń i bez dystansu. To kierowanie kamerami zdjęciowymi na odległość, na teledno, na rentgeno oko, to życie na gorąco. Życie pisze najlepsze scenariusze, a filmowiec ma tylko je złapać. Jak je złapać? No właśnie, za pomocą technologii. Technologia to jest to, co Wiertowa najbardziej interesowało. Nie lubię określeń typu, co by było, gdyby Chopin żył w XXI wieku i czy byłby znanym jazzmenem, ale jednak pokuszę się tutaj o określenie przy Wiertowie, że gdyby żył w XXI wieku, to pracowałby w Dolinie Krzemowej prawdopodobnie ze swoim entuzjazmem, siłą i pomysłami. On jako jeden z pierwszych właśnie poprzez manifest Kino Oka i filmu i manifestu tekstowego, który towarzyszył tej produkcji, chciał pokazać, że oto wyjdźmy ze studia filmowego, wyjdźmy z inscenizacji, wyjdźmy z kostiumów, wyjdźmy ze scenografii, idźmy na ulicę i tam kręćmy filmy, bo tam dzieje się prawdziwe życie. Michał Kaufman, o którym trzeba wspominać prawie za każdym razem, jak myśli się o Wiertowie, to najbardziej zaufany, najbliższy współpracownik Wiertowa, jednocześnie jego brat. To oni razem w zasadzie w duecie stworzyli 90% tego, co Wiertowowi udało się nakręcić przez całe życie. Michał Kaufman, chociaż kamery wówczas były wielkie, ciężkie, taśma filmowa non-stop się kończyła, trzeba było ją uzupełniać najróżniejszymi sztuczkami i metodami, Michał Kaufman w zasadzie nie rozstawał się z kamerą. Wiertow nie rozstawał się z Kaufmanem i to było jego najlepsze ubezpieczenie. I we dwóch podróżowali po całej Rosji, od jakichś najdalszych prowincji przez największe miasta, takie jak Moskwa, Petersburg, Odessa, Soczi i nagrywali wszystko to, co wpadło im w ręce i później starali się z tego utkać opowieść. Były dwie formy pracy. Albo dostawali zamówienie od poszczególnych komitetów, czy to gospodarczego, czy kulturalnego, czy rybołówstwa, tak żeby stworzyć konkretną opowieść na dany temat. Albo oni sami stwierdzili, że albo sami tworzyli właśnie takie opowieści, gdzie łapiąc życie na gorąco starali się opowiedzieć historię właśnie zmieniającej się na bieżąco Rosji. Że warto podkreślić, Wiertow był wielkim entuzjastą zmian technologicznych i uważał, że właśnie ta technologia, rozwijająca się technologia filmowa to doskonały przyczynek do opowiedzenia czy stworzenia nowego świata, w którym wolność trafia w ręce robotników, ludzi prostych, tych, którzy ten świat rzeczywiście budują, zdaniem bolszewików. Film, o którym też warto wspomnieć w twórczości Wiertowa, to szósta część świata z 1926 roku. Tutaj już mając ze sobą manifest Kino Oka, nazywa swoich współpracowników kinokami. I też często tak się słyszy, kiedy mówi się o Wiertowie, ludziach, którzy z nim współpracowali, że są kinokami, czyli czymś więcej niż sam obserwator, ale niekoniecznie reżyser, bo reżyser nie reżyseruje zdarzeń, które dzieją się na bieżąco, na gorąco na świecie, ale w odpowiedni sposób je wyłapuje, za pomocą montażu przedstawia. Szósta część świata jest dlatego też znanym filmem, bo to był taki pierwszy obraz potęgi Rosji z jednej strony, pokazujący to, jak Związek Radziecki dąży do ekspansji, dla nas bardzo niebezpiecznej, ale bardzo wartościowej dla samego Wiertowa. Z jednej strony, z drugiej strony udało mu się stworzyć opowieść, pierwszy raz w zasadzie oddać na tak dużą skalę głos maluczkim. Udało mu się nagrać, zebrać materiały filmowe z najodleglejszych prowincji całego Związku Radzieckiego i stworzyć jedną z najsłynniejszych inwokacji w historii kina. Drogi mieszkańcu miejscowości X, miejscowości Y, padają tam takie hasła, to ty jesteś jedną szóstą części świata. Potężne słowa, które miały spoić właśnie w duchu nowego obywatelstwa cały Związek Radziecki. Pomysł kinoków, właśnie takiego złapania życia na gorąco i podróżowania z kamerą i późniejszej pożytecznej zabawy z montażem bardzo mocno zainspirował wielu, wielu twórców na świecie. Najważniejsi, o których warto wspomnieć, to twórcy francuscy, którzy w latach 60. Zaproponowali taki kierunek, ruch jak cinema vérité, czyli kino prawda, właśnie korzystające i z dorobku Wiertowa Kino Prawdy i z kino oka. Właśnie fascynując się tym dynamizmem, tym jak można technologicznie wyjść ze studia filmowego i tworzyć, opowiadać historię na świecie. Nawet Jean-Luc Godard, którego raczej byśmy nie skojarzyli z Diego Wiertowem, twórca przecież kina fabularnego, bardzo mocno inspirował się Wiertowem i sam podkreślał to zresztą w wielu wypowiedziach, że ta jego pasja łapania życia trochę od podszewki, trochę na gorąco, tego brudnego życia, ale na pewno nie życia zainscenizowanego w studiu, to był jeden z filarów jego twórczości. Chociaż Godard pisał scenariusze i tworzył filmy według ustalonego wcześniej schematu, to jednak starał się oddawać w nich właśnie tego ducha, który Wiertow w jakiś sposób sygnalizował w swoim kinie. I teraz najbardziej interesujący nas film, dzieło, które będziecie mogli Państwo zobaczyć za chwilę, klasyka kina, Człowiek z kamerą. Film, który powstał w duecie, produkcyjnie w duecie Wiertowa i Kaufmana, to jeden z największych manifestów, zachwytów w zasadzie energią rozwijającego się miasta i energią rozwijającego się nowego świata, jaki powstał we wczesnym etapie kinematografii. Nakręcony w 20, czy mający swoją premierę w 29 roku, powstawał mniej więcej przez 2 lata, 28-29 to ten czas. Obraz miasta, który widzimy w tym filmie, w zasadzie jest syntezą. To nie jest jedno miasto. Zobaczymy tutaj Moskwę, Odessę i Kijów. Po tych wszystkich miejscowościach braciom Kaufman udało się podróżować przez jakiś czas, nagrywając to życie właśnie na gorąco. Struktura jest prosta. Zaczynamy od świtu, jak miasto budzi się do życia i później przez wszystkie etapy, kolejne godziny, kolejne pory dnia zmierzamy aż do samego końca. Natomiast głównym bohaterem teoretycznie jest miasto, ale praktycznie to jeden wielki manifest do siły kina, czy do tego, jak kamera jako ten główny przedstawiciel, bezosobowy przedstawiciel kina jest w jego centrum. Jak też widać na załączonym obrazku, kamera jako bohater bardzo często będzie się pojawiać w samym filmie, jako to wszechwidzące oko, jako to oko, które może zobaczyć, opowiedzieć więcej niż samo oko człowieka. Dzisiaj patrząc na ten film i słuchając o tym zachwycie, można trochę się zastanowić, skąd to, dlaczego, przecież to takie oczywiste. No, prawie chyba każdy z nas w kieszeni ma telefon albo smartfona z zbudowaną kamerą, tak żeby nagrać, w każdej chwili możemy nagrać wystąpienie, zrobić zdjęcie, popularność różnych relacji, kanałów na YouTubie, tego rejestrowania życia na bieżąco, no w zasadzie jest powszechna i teraz znów jakby powracamy do tego świata obrazkowego zamiast pisanego. Te ruchome obrazki są głównym sposobem tworzenia narracji. Wtedy było to coś przełomowego. Pierwszy raz tak duży dynamizm pojawił się właśnie w twórczości filmowej. Chociaż już Hollywood całkiem dobrze hulało pod koniec lat 20., to jednak wciąż rządziła inscenizacja, wciąż rządziła kamera, która była statyczna, ewentualnie ograniczona od punktu A do punktu B na tyle, ile pozwalała jazda na odpowiednim wózku filmowym. Wyjścia w plener owszem zdarzały się, ale to wciąż były bardzo ograniczone działania, przede wszystkim dlatego, że były bardzo kosztowne. Postawienie scenografii, zebranie aktorów, zorganizowanie całej ekipy, przywiezienie taśmy cholernie drogiej i bardzo ciężkiej na miejsce produkcji, no to wymagało czasu i dużych nakładów i tak dalej, i tak dalej. Wiertow stwierdził, że nie, ja dam radę. Ja wezmę kamerę, wezmę brata, jedziemy w miasto, zobaczymy, co nam się uda nagrać i w ten oto sposób udało mu się stworzyć właśnie większość swoich filmów, a przede wszystkim Człowieka z kamerą. Jeśli mielibyśmy szukać jakichś punktów, o których, którymi można opisywać ten film, to przede wszystkim dynamizm, tu już wspomniany. Po drugie, zachwyt nowoczesnością z jednej strony. Z drugiej strony pokazanie też ciemniejszych aspektów miasta. Zobaczymy tam między innymi ludzi ubogich, którzy są nieodłącznym pejzażem. Natomiast nie zobaczymy stricte jednego bohatera, któremu kibicujemy, śledzimy przez całą opowieść. Wiertow nie uznawał za bardzo opowieści o jednym człowieku, który mógłby być spoiwem dla filmu. Dla niego całe miasto było tym bohaterem. Miasto rozumiane właśnie syntetycznie, bo tutaj też nie oglądamy jednego stricte miasta, a trzy różne miejscowości. Ostatnim filmem, który Wiertow zrobił po 29 roku, a którym jeszcze warto wspomnieć, to film Symfonia, który też opowiada o Ukrainie, dokładnie o Donbasie. I dobrze o nim teraz wspomnieć, dlatego że za chwilę będziemy przechodzili właśnie do Symfonii Miejskiej z sensu stricte. Natomiast po tym momencie, po tych wspaniałych latach 20. twórczości Wiertowa i początkach lat 30. Wiertow spotyka się z największym cenzorem w dziejach Związku Radzieckiego, a mianowicie ze Stalinem. I Stalin, który początkowo docenia jego twórczość, w pewnym momencie stwierdza, że te filmy są za mało propagandowe, za mało kształtują tego człowieka socjalistycznego, nowego. I chociaż Wiertow jest uznanym twórcą i jego kroniki, chociaż niekoniecznie zgodne z ideologią Zachodu, spotykają się tam z dużym uznaniem, to go nie broni. Do 1954 roku, kiedy Wiertow umiera niestety na raka, swoje życie kończy już jako montażysta. Nigdy nie udało mu się dogadać ze Stalinem i ostatnie lata spędził w zasadzie zamknięty studiu, montując już gotowy, nadesłany materiał. Więc Stalinowi udało się zabić w nim tego ducha twórczego. Natomiast warto przytoczyć innego krytyka filmowego oprócz samego Stalina, który film Symfonia, dokładnie Entuzjazm Symfonia Donbasu, ten ostatni wielki film Wiertowa z 1930 roku, już dźwiękowy, oglądał. A tym krytykiem jest sam Charlie Chaplin. Nie wiedziałem dotąd, że dźwięki mechanizmów można tak zaaranżować, aby brzmiały pięknie. Uważam Entuzjazm za jedną z najbardziej wzruszających symfonii, jakie kiedykolwiek słyszałem. Chaplin bardzo mocno zaznacza, że właśnie ostatni film Wiertowa, też jego wcześniejsza twórczość miały duży wpływ na samą jego twórczość, zwłaszcza na film Dzisiejsze czasy z 1936 roku, jeden z najważniejszych, najbardziej charakterystycznych w twórczości Chaplina. I wywołaną symfonią przechodzimy do dalszej opowieści o mieście. Zanim jednak przejdziemy stricte do Berlina, Symfonii Wielkiego Miasta, spróbujemy opowiedzieć, nakreślić, co się działo w tym samym czasie, kiedy Wiertow kręcił Człowieka z kamerą, czy tworzył tydzień filmowy Kino Prawdę. Europa była wyniszczona i zmęczona wojną. Rosja wciąż płonęła rewolucyjnie, ale jednak oficjalna narracja była taka, że oto budujemy nowy świat, budujemy nowego człowieka. Wiertow był jednym z wielu żołnierzy, którzy starali się ten świat zbudować za pomocą języka filmowego. Natomiast na Zachodzie w wielu miejscach zaczął panować pesymizm i dekadencja, jeśli chodzi o twórczość filmową czy twórczość artystyczną. Owszem, wiele osób się ze mną pokłóciło, natomiast taki duch, który najmocniej przebija z ówczesnej twórczości zachodniej, to jednak ten duch zmęczenia. Tego, że oto Europa, a w zasadzie cały świat targnął się na swoje życie i jak żyć po samobójstwie? To jest pytanie, które próbują zadawać sobie twórcy. Rosja mówi, to jest nowa szansa, budujmy nowy, wspaniały świat, choćby za koszt terroru i masowych represji. Zachód nie do końca. W latach 20. Po tym pierwszym takim strzale szoku przegranej, kiedy to Niemcy, jeden z głównych aktorów I wojny światowej, wyszły bardzo niekorzystnie po zakończeniu wojny. Pierwszym takim strzałem był niemiecki ekspresjonizm, próba odreagowania jakby tego, co się wydarzyło poprzez bardzo intensywną formę i w pisarstwie, i w malarstwie, i w literaturze, i w malarstwie, i w innych sztukach filmowych. Trochę uciekano do abstrakcji, trochę uciekano do fantastycznych przedstawień, ale w pewnym momencie ekspresjonizm zaczyna ustępować właśnie temu zmęczeniu. W latach 20. jedną z dominujących tendencji ogólnoartystycznych w Niemczech było neue Sachlichkeit, czyli nowa rzeczowość. Ekspresjoniści, którzy byli głównymi przedstawicielami czy motorami napędowymi świata artystycznego do mniej więcej lat 20. Po zakończeniu wojny, ten świat wynaturzali. Pokazywali ten świat wyolbrzymiony, spotworniały, często przekoloryzowany, świat będący w szoku po tragedii I wojny światowej. Natomiast przedstawiciele nowej rzeczowości owszem też stwierdzili, że no, wojna była straszna, ale tacy już jesteśmy. To jest człowiek. Człowiek, który jest, ma w sobie duży ładunek zła. Ten ładunek w zasadzie istniał od zawsze. I wojna jest tylko jednym z bardzo dużych, potwornych, wielkich, co prawda, dowodów na to, ale hej, no przecież to jest jakby główna tendencja, która w człowieku gdzieś tam kipi. Ta tendencja samozniszczenia w zasadzie. Nie wszyscy twórcy Neue Sachlichkeit byli tak pesymistycznie nastawieni do opowieści o świecie, natomiast przynajmniej na poziomie cynizmu, ironii starali się jakoś to sygnalizować. Jeden z najważniejszych przedstawicieli tego nurtu to Otto Dix, słynny malarz, który później niestety został rozjechany przez walec III Rzeszy, ale z jednej strony portretował świat lat 20., tego takiego cynicznego zmęczenia i tej ciągłej niepewności. Przypominam, Republika Weimarska cały czas trzęsła się w posadach. To była bardzo niestabilna demokracja, która zresztą bardzo krótko przetrwała, jedynie do 1933 roku. I z jednej strony chciał opowiadać ten świat, z drugiej strony sygnalizować to, jak ten świat się właśnie trzęsie w posadach. Tutaj mamy portret Sylwii von Harden, jednej z najsłynniejszych czy najważniejszych bywalczyń doby dwudziestolecia międzywojennego w Niemczech, która z jednej strony jest przedstawiona, no właśnie, pytanie, czy z czułością, na pewno widać te elementy spotwornienia, tego zmęczenia, tego jak rzeczywistość wpływa i wyniszcza, wpływa na człowieka i go wyniszcza. Z drugiej strony mamy obraz Karla Grossberga, którego też zalicza się do przedstawiciela nowej rzeczowości, który z jednej strony próbuje pokazać to, że hej, jeszcze żyjemy, świat się nie skończył, ale spróbuję wprowadzić jakiś niepokój. Nie wiem, czy Państwo czują niepokój w tym obrazie, ale powinniśmy go teoretycznie czuć podczas oglądania czy patrzenia na to dzieło. Wyludnienie, pustka, architektura, która w jakiś sposób jest kolorowa, geometryczna, ale brakuje w niej życia, więc jakby Niemcy jako taki wielki pustostan po I wojnie światowej, tak też próbuje to sygnalizować Grossberg. Zanim przejdziemy jeszcze do opowieści o tym, jak to przełożyło się na film, jak nowa rzeczowość przełożyła się na film, ciekawostka. Kiedyś w trakcie Akademii Filmowej był pokazywany film Sól z Fanecji, więc żeby pamiętać o tym, że nie tylko jakby te opowieści miejskie wiodły prym, tutaj wracamy do Związku Radzieckiego. Michał Kała-Tozow, Gruzin z pochodzenia, nakręcił taką opowieść, która jest porównywana w pewnym sensie do Berlina Symfonii Wielkiego Miasta czy do Dzigi Wiertowa, do jego Człowieka z kamerą, jako taka antyteza filmowa. Sól z Fanecji, w wielkim skrócie, opowieść o wciąż zachowującym się pierwotnie ludzie zamieszkującym daleki Kaukaz, który żyje w skrajnej biedzie, w skrajnie trudnych warunkach, wszystkiego brakuje. Brakuje soli, która się staje jakby tytułowym złotem, którego poszukują mieszkańcy z Fanecji. I to jest też taki jakby obraz, który mogliby nakręcić twórcy nowej rzeczowości, trochę takiego zmęczonego, rozczarowanego świata, pokazującego, że wojna, przed wojną też było źle. I stąd też przywołuję tutaj taki film. I to też się działo w Związku Radzieckim, to też się udawało pokazać, mimo tego, że rewolucja, jak się mówi, zjada swoje dzieci i teoretycznie wydawałoby się, że zły obraz nie może, czy zły obraz o rewolucji nie może powstać w Związku Radzieckim. Jednym z przedstawicieli nowej rzeczowości był Walter Ruttmann, człowiek, który od początku w zasadzie związał swoje życie, tak jak Wiertow, z sztuką szeroko rozumianą. Natomiast o ile Wiertow szybko przeskoczył do tego świata stricte filmowego, świata dokumentalnego, tyle Ruttmann jeszcze jedną nogą zahaczył abstrakcjonizm, jedną nogą zahaczył ekspresjonizm. Jako człowiek gruntownie wyedukowany w kierunku i historii sztuki, i samego malarstwa, zawsze obracał się w tym światku artystycznym i berlińskim, i też podróżując po największych miastach ówczesnych Niemiec. Natomiast w latach 20. dociera do niego to zmęczenie rzeczywistością. Jakby opowieść nowej rzeczowości o tym, że w zasadzie postawa cyniczna jest jedną z najbezpieczniejszych przy opowiadaniu świata, opowiadaniu o świecie powojennym. Tego bakcyla łapie po jakimś czasie. Zanim jednak to się wydarzyło, proponuję krótki fragment filmowy, żebyście Państwo zobaczyli, co Walter Ruttmann robił na początku swojej twórczości artystycznej, jeszcze w tych pierwszych latach powojennych. Zaznaczam jedną nogą w ekspresjonizmie i abstrakcjonizmie i tutaj widać jego połączenie malarskości z formą filmową. jak pewnie Państwo zauważyliście, okropny obraz wojny, śmierć, zgliszcza i zniszczenie. To przed chwilą Wam zaprezentowałem, bardzo Was przepraszam za tak dosadny obraz. Natomiast to jest ważny punkt, żeby zobaczyć rozwój samego Waltera Ruttmana, ale też Niemiec w tamtym czasie. Z jednej strony mamy abstrakcyjny w wielu momentach ekspresjonizm i zachwyt samą formą filmową w jednoczesnym przerażeniu tym, co się dzieje ze światem i to, do czego zdolny jest człowiek. Z drugiej strony jakaś potrzeba wyrażenia swoich emocji za pomocą barwy, za pomocą ruchu i tak dalej, i tak dalej. To początkowo absorbuje Waltera Ruttmana, który z wykształcenia historyk sztuki, malarz, postanawia ożywić swoje obrazy, tworzy serię filmów Opus. Tutaj widzieliśmy film Opus Lichtspiel, czyli Gra Światła, część drugą, jedną z tych krótszych. I z tą serią filmów w początkowych latach 20. podróżuje po Niemczech, pokazuje to też jako taką nowinkę, ukazując, jak w różnorodne sposoby można wykorzystać taśmę filmową. Dziga Wiertow rejestruje i łapie tę rzeczywistość na bieżąco z tego, co dzieje się właśnie w świecie zewnętrznym. Walter Ruttmann początkowo korzysta z taśmy filmowej w zupełnie zgoła inny sposób, uciekając się do absolutnej, całkowitej kreacji, zostawiając sferę rzeczywistości w sferze domysłów. Natomiast szybko zaczyna romansować z nową rzeczowością. Jak sama nazwa wskazuje, nowa rzeczowość postanawia uciec od tego ekspresjonizmu, który może trochę jest niezrozumiały, może jest wsobny, może nie trafia do szerokich mas, dlatego też w pewnym sensie zaczyna umierać jako kierunek artystyczny i postanawia zwrócić się też na to, czym jest rzeczywistość, patrzeć na tę rzeczywistość. I również miasto staje się tym punktem, na które twórcy nowej rzeczywistości patrzą ze szczególną uwagą. I tak samo Ruttmann stwierdził, że znajdujemy się w bardzo ciekawym momencie, bo z jednej strony żyjemy z tą traumą I wojny światowej, z drugiej strony no wszystko się jakoś rozwija. Technologia pędzi do przodu i jeszcze paręnaście lat temu nie byłbym w stanie zrobić takiego czy innego filmu, bo po prostu nie było takiego urządzenia jak kamera i takiego materiału jak taśma filmowa. Więc on jest gdzieś pomiędzy tymi twórcami, którzy pokazują tu jakoś wynaturzone życie, korzystając z cynizmu. Z drugiej strony jest zachwycony i pokazuje to, jak świat się rozwija, jak pędzi, jak dudni, jak tętni. No i ukazując to dynamiczne działanie, które go w jakimś sensie łączy z Dziga Wiertowem, tworzy Berlin Symfonię Wielkiego Miasta. Zanim jednak przeskoczymy do Berlina Symfonii Wielkiego Miasta, jeszcze opowieść o tym, co się działo w ogóle w Niemczech kinowo w tamtym czasie, a zwłaszcza co się działo w nowej rzeczowości. Oprócz filmów stricte komercyjnych, takie, które chciały korzystać z jednej strony z artyzmu, z drugiej strony się ładnie sprzedawać, tutaj możemy powiedzieć o filmach ulicznych, tak zwane Straßenfilme. Jednym z najważniejszych przedstawicieli tego nurtu był Georg Wilhelm Pabst, twórca między innymi Puszki Pandory, filmów, które korzystały z miasta, ale nie z miasta, które się jakoś dynamicznie rozwija, ale miasta z ciemnymi zaułkami, miasta pełnego biedoty, miasta, w którym po zmroku lepiej nie wychodzić na ulicę z jednej strony, ale z drugiej strony na tyle fascynującego, że trudno nie wyjść po zmroku z domu, bo tyle się ciekawych rzeczy może wydarzyć. Jeszcze jeden nurt, który wówczas istniał, o którym warto wspomnieć, to tak zwane Ziele-filme. Od Heinricha Ziele, czyli twórcy tutaj plastycznego, grafik, rysunków, właśnie prezentującego ten Berlin od podszewki, ale od podszewki rozumianej jako właśnie też te ciemne uliczki i jakby Ziele filmy stały się również ważnym punktem i osiągnięciem Niemiec przedwojennych. Gdzieś w tym wszystkim znajduje się Walter Ruttmann. Jak się okazuje, to z nim w przyszłości będziemy kojarzyć mocniej sam obraz miasta jako takiego, miasta przedwojennego w Niemczech. W 1927 roku razem z Karlem Freundem w wyrusza w wielką podróż po jednym mieście. O ile mamy syntezę miasta radzieckiego jako takiego miasta rozumianego jako dynamiczny rozwój, jako elektryfikacja, jako kształtowanie się nowego obywatela, jako żywy organizm. Tutaj Rutman korzysta ze swoich korzeni człowieka zajmującego się sztuką plastyczną, ale też postanawia połączyć w jakiś sposób sztukę muzyczną, czy samą muzykę w swojej twórczości. Skąd symfonia? Ano z muzyki właśnie. Całe dzieło, które Rutman stworzył, ma strukturę symfonii. Chociaż jest filmem, tak naprawdę jest próbą przeniesienia opowieści muzycznej na ekran. Skąd synestezja? Synestezja, czyli jakby przeniesienie odbioru jednego zmysłu na drugi zmysł. Kino dźwiękowe wówczas raczkuje. Nie było takich możliwości, aby stworzyć dźwięk w jakości HD, który porwie tłumy, więc Rutman stwierdził, że przecież znam się na obrazie, znam się na kreowaniu formy plastycznej, więc spróbuję, korzystając z tego, co podpowiada mi nowa rzeczowość, opowiedzieć też historię z jednej strony dokumentalną, z drugiej strony kreacyjną. Więc w pewnym sensie naśladuje Wiertowa, opowiadając o tym, jak tworzy się, działa miasto, chociaż Człowiek z kamerą jest późniejszy, to Rutman jest świadom tego, jak powstają inne filmy Wiertowa ukazujące życie miejskie, ale to tę rzeczywistość przetwarza przez swoją artystyczną wrażliwość. Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta, tak jak symfonia, jest podzielona na 5 części od uwertury na epilogu kończąc i ta opowieść, o, angielski 14 dni. Ta opowieść ma z jednej strony też pokazać dynamikę miasta, tak jak pokazuje Wierto w swoim kinie. Z drugiej strony ma też pokazać artystyczne umiejętności samego Rutmana, czy artystyczne zdolności samego twórcy. Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta też jest ważnym dziełem, tutaj nie odkrywam Ameryki, ale jednak jest to bardzo ważne dzieło, dlatego że pokazuje miasto, którego już w zasadzie nie ma. Berlin doświadczony przez bombardowanie pod koniec lat 40. de facto całkowicie zniknął z powierzchni ziemi, zostały tylko zgliszcza. To, co widzimy tutaj, tego już nie ma. Rutman, tworząc Berlin, Symfonię Wielkiego Miasta, w jakiś sposób chciał być kronikarzem, z drugiej strony chciał być też po prostu artystą i pokazać, że da się wydobyć z rzeczywistości takie formy filmowe, które będą przeplatały różne zmysły. Jego opowieści miejskie zostały później w jakiś sposób powtarzane czy opowiadane raz jeszcze i ta forma cieszyła się jakąś popularnością przez lata 20. lata 30. Tutaj też warto wspomnieć o takim dziele jak A propos Nicei Jeana Vigo i uwaga, tutaj też ponownie pojawia się Dziga Wiertow, ale nie osobiście, a jego brat Boris Kaufman. Jean Vigo w 1930 roku tworzy film, w którym portretuje tytułową Niceę, też korzystając z takiej opowieści symfonicznej od początku do końca, od początku dnia do końca dnia, dzieląc to na różne etapy od pobudki po różne aktywności życiowe po sen. Natomiast o ile Rutman patrzy na miasto bardziej jako na maszynę, jako na coś, co jest w ciągłym pędzie, ludzie są tylko i wyłącznie jakimiś mrówkami, które wypełniają przestrzeń, rzeczywistość, o tyle Jean Vigo pokazuje już konkretnych bohaterów, ale korzysta z tego, co zasygnalizowałem na samym początku wykładu, czyli stara się nie kreować świata jeszcze na poziomie zdjęć. W jaki sposób? Po prostu korzysta z ukrytej kamery. Stwierdził, że chce zobaczyć naturalne reakcje ludzi. No, wychodzi mu dosyć dekadencki obraz tego, że i biedni, i bogaci w latach 20. i na początku lat 30. we Francji też są już zmęczeni życiem i oddają się prostym rozrywkom, a to nie prowadzi do niczego dobrego. bo prawdopodobnie znowu dadzą się zmanipulować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Taki przynajmniej wydźwięk a propos Nicei się pojawia, ale z drugiej strony jest też tam dużo humoru i takiej przemyślanej, inteligentnej ironii. Wywołując do tablicy Jeana Vigo, przywołam jeszcze trzeciego z braci Kaufmanów, czyli Borisa Kaufmana. Przypominam, Dziga Wiertow, Michał Kaufman, Boris Kaufman, trzech braci urodzonych w Białymstoku, którzy wszyscy w zasadzie mieli kariery filmowe jako główne drogi swojego życia. Boris Kaufman obok Wiertowa jest chyba najbardziej znanym z tej całej trójki. Borisowi udało się oprócz współpracy z samym Jeanem Vigo wyemigrować do Stanów Zjednoczonych i później pracować w Hollywood jako operator filmowy, a jego praca została zwieńczona w 1954 roku Oscarem właśnie dzięki pracy z Elio Kazanem, jednym z najważniejszych ówczesnych reżyserów hollywoodzkich. Natomiast my wracamy do Republiki Weimarskiej, wracamy do Waltera Ruttmana, który tworząc Berlin, Symfonię Wielkiego Miasta, z jednej strony łapie ducha Berlina ówczesnego, z drugiej strony opowiada też o mieście jako takiej naoliwionej maszynie z ludźmi jako jego krwiobiegiem, tak można by to określić. Tutaj warto zaznaczyć takie hasło jak kino montażowe, dlatego że chociaż Ruttman rejestruje rzeczywistość, korzysta też już z innych nagranych obrazów, tak żeby tworzyć różne wewnętrzne opowieści w środku samego filmu. Tutaj pojawia się montaż skojarzeniowy, czy montaż skojarzeń, też bardzo ważny w późniejszym procesie, montaż, który do perfekcji rozwinął Siergiej Eisenstein i który to z kolei inspirował się Ruttmanem. Mam takie ciekawe koło, bo Wiertow inspiruje Ruttmana, Ruttman później inspiruje Eisensteina, ale Eisenstein też się inspirował Wiertowem, więc wszystko to się zamyka w takim ciekawym kole, jeśli chodzi o powieści stricte miejskie we wczesnym kinie w latach 20-30. Jeśli chodzi o montaż skojarzeniowy, w wielkim skrócie, połączenie jednego obrazu z innym obrazem, który choć fabularnie się z nim nie łączy, to łączy się w jakiś sposób emotywny czy logiczny, tak żeby wywołać konkretne skojarzenie. Przykład z filmu, mamy kłócących się biznesmenów, a obok nich zaraz Ruttman w kolejnym ujęciu pokazuje walczące ze sobą małpy i gryzące się psy. Proste zabiegi, ale tak właśnie rozwijało się kino, jeśli chodzi o montaż. Sam Ruttman, kiedy do władzy dochodzi Hitler i zaczyna istnieć Trzecia Rzesza, okazuje się, że jest człowiekiem bardzo elastycznym. Zaraz w latach powojennych udawało mu się świecić na salonach ekspresjonistów i awangardowców, czy twórców abstrakcji. Później udało mu się wskoczyć w nową rzeczowość, a jak przyszła Trzecia Rzesza, świetnie się odnalazł też jako filmowiec Trzeciej Rzeszy. Współpracował m.in. z Leni Riefenstahl, czyli jedną z najważniejszych i pionierek filmownictwa, i propagatorek ideologii nazizmu, ideologii Trzeciej Rzeszy. Między innymi razem z nią współtworzył Triumf Woli, był jednym z asystentów reżyserki. I też Trzecia Rzesza go w pewnym sensie wykończyła, ale nie cierpiał politycznie, nie był więźniem politycznym, po prostu krążył po froncie jako operator filmowy i autor zdjęć i też na froncie w 1941 roku zginął podczas walk. Natomiast dzięki Bogu, dzięki dla niego, to co zostało najważniejsze z jego twórczości to właśnie Berlin Symfonia Wielkiego Miasta, która w połączeniu z człowiekiem z kamerą tworzy dwa chyba najważniejsze manifesty zachwytu nad możliwościami montażowymi kina i zachwytów nad samym miastem jako takim. Zachęcam Państwa, żeby zostać jeszcze po seansie na dyskusję. Teraz 15 minut przerwy, a później seanse, każdy z filmów trwa po godzinę, więc do zobaczenia za mniej więcej 2 godziny 15 minut. Dziękuję bardzo.